Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 118.
Przed mikrofonem Maciej Buś. W sumie to tej rozmowy nie powinno być. Nie powinno być powodu, by ją przeprowadzać. Kiedy nagrywam ją, jest 2 marca 2022 roku. 7 dzień zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. 7 dzień wojny. Jak wiele osób, co chwilę sprawdzam wiadomości. Nie wierzę. Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. To, co oglądam, to, co dociera do mnie, jest takie surrealistyczne. Wydawało mi się, że jestem przygotowany na wszystko, że w zasadzie niewiele może mnie już zaskoczyć do tego stopnia, że nie będę wiedział, jak działać. Nagle wszystko, co do tej pory robiłem, staje się mało ważne wobec tego, co dzieje się za polsko-ukraińską granicą. Czy powinienem wypuszczać nowy odcinek podcastu, kiedy giną ludzie, kiedy 500 000 kobiet i dzieci ucieka ze swojego kraju? Pomagam, ale może za mało. Okazuje się, że podobne dylematy ma sporo przedsiębiorców, klientów, mieszkańców miast, miasteczek, wsi. Dosłownie z dnia na dzień zaprosiłem do rozmowy na ten właśnie temat Ulę Podrazę. Ula jest PR-owcem, specjalistką od zarządzania kryzysowego. Doradza markom, jak skutecznie się komunikować z rynkiem i z klientami, jak unikać kryzysów, a jak się już wydarzą, to jak się z niego wygrzebać. Rozmawialiśmy dokładnie o tym w 102 odcinku Klientomanii jakieś 10 miesięcy temu. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak marki powinny zachować się w bardzo konkretnym kryzysie. Kryzysie niezawinionym przez markę, niewywołanym przez niezadowolonych klientów. Kryzysie, w którym musimy odnaleźć się jako marki, jako klienci, jako ludzie. Jak zachować się? Jak pomagać? Co wypada, a co nie? Czego od marek oczekują w tym względzie klienci? I czy marki stają na wysokości zadania? To pytania, na które znajdziesz odpowiedzi właśnie w tym podcaście. Bardzo bym chciał, żeby w dniu premiery tego odcinka, czyli za parę dni, stał się on nieaktualny. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, Ulu.
Dzień dobry, Maćku.
Zanim zaczniemy tak poważnie, bo w ogóle dzisiejsza rozmowa będzie bardzo poważna, właściwie to ja już tak zapowiedziałem, że wolałbym tej rozmowy w ogóle nie przeprowadzać, ale tak się dzieje, że jesteśmy w takiej sytuacji, że chciałem się w ogóle zapytać ciebie na dzień dobry, jak ty się w ogóle czujesz, ja tak osobiście wobec tego, co się od kilku dni dzieje za granicą naszą, no ale i w Polsce.
Wiesz, gdybym miała odpowiadać krótko, to powiedziałabym, że czuję się źle. W wersji dłuższej, dlaczego źle? Dlatego, że cały czas towarzyszy mi niepokój, lęk o to, co będzie, niepewność. Staram się racjonalizować dobre informacje, które słyszę. Czasem zasypiam z taką myślą, że to wszystko to jest tylko jakiś zły sen i jak się obudzę rano, to tego nie będzie, ale wiem, że tak nie jest. Nie jestem w stanie uwolnić się od kompulsywnego sprawdzania newsów. Cały czas sprawdzam Twittera, sprawdzam doniesienia różnych agencji. Wiem, że nie pomaga to w zachowaniu dystansu, ale ja też przez wiele lat byłam dziennikarzem informacyjnym i wiesz, takie poczucie bycia blisko tych wydarzeń mi cały czas towarzyszy. Bardzo dużo rozumiem pewnych zjawisk, które temu towarzyszą. Wiem, że ten lęk, który odczuwam, niepewność, nie należy temu zaprzeczać. To znaczy należy się do tego przyznać, bo to jest absolutnie naturalne, należy sobie na to pozwolić. Natomiast staram się te uczucia wykorzystać, to znaczy towarzyszy mi temu równocześnie chęć działania. Z jednej strony pracy na tyle, na ile mogę. Na pewno nie jest to 100% mojej wydajności, tego co zwykle robię. Czynności normalne zajmują mi dużo więcej czasu, ale to robię. A dwa, szukam możliwości angażowania się w pomoc, tak jak mogę. Czy to jest wpłacenie pieniędzy na zbiórki, czy to jest pomoc w zbieraniu rzeczy, czy wolontariat w różnej formie. W pewnym momencie pomyślałam sobie, że robię za mało, ale potem sobie pomyślałam, no nie mogę tak myśleć. Robię tyle, ile jestem w stanie. I myślę, że to też jest ważny element, który my tutaj odczuwamy, żeby mieć takie poczucie, że angażujemy się na tyle, na ile możemy. Bardzo pomagają mi rozmowy z bliskimi. I to, że oni są w podobnej sytuacji jak ja. Omijanie tematu, udawanie, że się nic nie stało, nie ma sensu. Możliwość porozmawiania, nazwania swoich obaw, czasami pomilczenia, czasami nawet popłakania razem. To jest naprawdę bardzo duża wartość. Ja w tamtym tygodniu miałam taki bardzo moment, dziwnie się czułam, bo mnie informacja o wybuchu wojny została we Włoszech. Słońce, piękne krajobrazy, świetna kawa, no wszystko to, co wiecie, kojarzy się z urlopem i z miejscem, które lubimy. I no, miałam takie poczucie dysonansu, bo właściwie cały czas siedziałam w telefonie, sprawdzając newsy. Nawet wszystkie programy informacyjne, serwisy w radiu czy programy telewizyjne rozpoczynały się od wiadomości z Ukrainy. I one jakoś tam koncentrowały uwagę odbiorców, czy to w restauracji, czy w jakichś innych miejscach. Ale za chwilę wychodziło się na ulicę, gdzie to czułeś takie normalne życie. Mhm. Się bawili, pili kawę. Ja nie mam o to do nich pretensji, to jest naturalne. Natomiast miałam takie, wiesz, poczucie dysonansu. Że równocześnie jestem mentalnie w miejscu, gdzie dzieje się zupełnie coś innego, a tutaj świat sobie normalnie funkcjonuje.
Wiesz, to właśnie o to mi chodziło, tak zapytałem ciebie, bo ta sytuacja, prawdę mówiąc, jest taką sytuacją nieprawdopodobną. Prawdę mówiąc, ja cały czas jeszcze do mnie nie do końca dociera, co się tak naprawdę wydarzyło. Ja pamiętam w życiu kilka takich sytuacji. Ich było dosłownie bardzo mało. Pamięta prawie każdy, co się wydarzyło 11 września. Pamiętam doskonale, kiedy co się wydarzyło i co robiłem, gdzie byłem w momencie, kiedy Tupolew spadł. Pamiętam, co robiłem, kiedy papież zmarł. I to były dla mnie wszystkie takie sytuacje, które właściwie były niemożliwe. Pamiętam, kiedy właśnie na przykład Tupolew spadł, to ja nie brałem w ogóle pod uwagę, że tam ktoś zginie albo że zginą wszyscy. Podobnie, kiedy rozmawialiśmy na temat wojny, no to nie miałem wątpliwości, że tam coś się wydarzy. Natomiast nie myślałem o tym, że ta wojna będzie wyglądała jak, no, daleko nie patrząc, druga wojna światowa, że będą tam cywile ginąć, że będą tam ludzie ginąć. Wyobrażam sobie, że będąc w XXI wieku, ta wojna będzie miała być może jakiś wymiar cyfrowy, bardziej zakłóceń, ale nie śmierci takiej ilości ludzi. I chciałem porozmawiać z tobą dzisiaj właśnie w tym takim, o takim trudnym czasie, ponieważ podejrzewam, że z podobnymi dylematami zmagają się zarówno klienci, bo jesteśmy w klientomanii, jak i menadżerowie, jak i pracownicy firm, no jak i same marki. 10 miesięcy temu rozmawialiśmy o zarządzaniu kryzysowym, o kryzysie i teraz tak sobie pomyślałem, że no wtedy to my rozmawialiśmy tak teoretycznie, a teraz mamy taką mega praktykę.
Tak, i to rzeczy, które nawet jeżeli planujemy gdzieś w scenariuszach kryzysowych, bierzemy pod uwagę, to wojna, myślę, że jest jednym z, no, w niewielu obszarach tylko i czymś bardzo, bardzo abstrakcyjnym. W dodatku wojna rozgrywająca się na naszych oczach przez to, że mamy social media i możemy na bieżąco obserwować to, co się dzieje, reakcje ludzi, ona niby rozgrywa się kilkaset kilometrów od nas, ale ja mam cały czas wrażenie, że ona jest tuż obok. Też może przez zaangażowanie moich znajomych, właściwie wszystkie osoby z mojego kręgu są bardzo mocno zaangażowane w działania pomocowe i to, no, przenosi się na nas. Pewnie chcesz zapytać o to, co mamy robić. Najprościej zero-jedynkowo. Działać normalnie, tak jakby tego nie było. Czy uczynić to ważnym elementem, może głównym elementem naszej komunikacji?
Tak, do tego chciałbym dojść, wiesz, bo tak naprawdę ten problem jest, oczywiście ostatecznie zaprosiłem ciebie po to, żeby się dowiedzieć czegoś i żeby podzielić się tą wiedzą z innymi od człowieka, który się zna, bo ja się nie znam. I ja prawdę mówiąc troszeczkę stoję jak słup, to znaczy robię co mogę w tym zakresie, ale też, no przykład, wczoraj publikowałem nowy odcinek podcastu i to po 3-miesięcznej przerwie i miałem ogromny dylemat, czy powinienem to robić. Czytam też bardzo wiele takich dysput, wręcz czytam o hejcie osób, które normalnie prowadzą biznes w obliczu takiej tragedii. I mam wrażenie, że bardzo wiele osób i marek ma bardzo duży problem z tym, jak się w tym wszystkim odnaleźć. I z jednej strony takie racjonalne głosy jak twój, żeby róbmy swoje, pomagajmy, zachowujmy się przyzwoicie, a z drugiej strony no, mamy te takie zwykłe ludzkie obawy albo z gatunku co inni pomyślą, albo czy to, co ja robię, tak naprawdę jest w tym wszystkim naprawdę ważne, tak? Czy nowy odcinek podcastu może w tym momencie w jakikolwiek sposób równać się z czyjąś tragedią. I chciałbym jakby przejść przez to, bo mamy taką konfrontację z jednej strony ogromnej tragedii, cierpienia, takiego czegoś niewyobrażalnego, bardzo blisko, w zasadzie kilkaset kilometrów, od ciebie jeszcze bliżej, od Krakowa, tak? Rzut beretem właściwie, a z drugiej strony takiego ogromnego znowu zrywu społecznego, takiego oddolnego, wręcz do tego stopnia, że ja mniej widzę zaangażowania państwa jako takiego, ale widzę bardzo mocne zaangażowanie zwykłych ludzi, którzy potrafią wsiąść w samochód i pojechać z drugiego końca Polski, żeby odebrać kogoś z granicy, żeby coś zawieźć, przywieźć i tak dalej.
Czy, żeby oddać sprawiedliwość, to ja dostrzegam tutaj działania państwa i uważam, że to, co nasze władze robią, jest bardzo w porządku. To jest ułatwienie, otwarcie granicy, umożliwienie przedostania się uchodźcom, przyjęcie ich, liczne udogodnienia.
To tak, zgadzam się.
Dostarczenie sprzętu. Oczywiście my też widzimy dużo tych akcji oddolnych, bo ich jest bardzo dużo, one są bardzo blisko nas. Często są to ludzie, z którymi jesteśmy jakoś związani. I uważam, że naprawdę to jest też kolejny obszar, który normalnie mnie wzrusza. Czyli to, że my jako Polacy w takiej sytuacji dostrzegamy potrzeby naszych sąsiadów, że zachowujemy się po ludzku, że chcemy pomóc. To jest bardzo cenna cecha, bardzo dobrze nas świadczy jako o ludziach.
Tak, dokładnie tak.
To twoje pytanie wcześniej, czy jeżeli normalnie prowadzę biznes, to znaczy, że działam źle? Nie. Ja uważam, że nikomu nie można mówić, ani ludziom pojedynczym, ani markom, jak mają funkcjonować, jak mają pomagać. Czy to, co robią, jest wystarczające, czy może to jest za mało. Każdy działa w takim obszarze, jest to możliwe, biorąc pod uwagę swoje zasoby, możliwości, obszar, w którym działa, ale też swoją kondycję psychiczną, bo marki to są też ludzie. Ludzie, którzy decydują, ludzie, którzy tworzą, pracownicy. Jest bardzo dużo osób, na które ta sytuacja działa wyjątkowo źle i nie są w stanie normalnie funkcjonować. Pojawiają się stany lękowe. Pamiętajmy o tym. To są osoby, które w sposób świadomy na przykład odcinają się na jakiś czas od wiadomości. To nie oznacza, że one umniejszają tą sytuację, że dla nich to nie ma znaczenia, tylko to, co się dzieje, tak mocno na nich wpływa. Inni, którzy potrafią to właśnie jakoś bardziej zracjonalizować, może mają, bardziej są stabilni emocjonalnie, potrafią rozdzielić te dwa wątki. Ja myślę sobie w ten sposób i klientom, którzy się do mnie zwracają, mówię, jeżeli możecie zaangażować się jako marka, ale też umożliwić swoim pracownikom jakieś zaangażowanie, oddając swoje samochody, swoje pomieszczenia, produkty, które tworzycie, usługi, to róbcie po prostu. I mówcie o tym. Nie należy się obawiać tego, że jeżeli powiemy, że zrobiliśmy to i to, zaplanowaliśmy taką akcję, włączyliśmy się, pojechaliśmy, będzie traktowane to jako chęć lansowania się. Nie. Nawet w tym przykładzie, kiedy udostępniam bardzo dużo informacji o zbiórkach, o jakichś inicjatywach, piszę o tym, widzę, że kolejne osoby to udostępniają. Pisze do mnie koleżanka, dziękuję ci, że napisałaś o tej inicjatywie, zgłosiłam się jako wolontariuszka. Czyli każda nasza aktywność komunikacyjna powoduje, że docieramy do szerszej grupy ludzi. To jest ten potencjał mediów społecznościowych, które możemy wykorzystywać jako ludzie i jako marki. Prowadzić normalnie biznes. No, żeby pomagać, to musimy też zarabiać.
To trzeba zarabiać.
Czy pracuje się samemu, czy ma się pracowników, z czegoś trzeba im zapłacić. Jeżeli nie będę zarabiać, w przypadku twórców nie będę publikować kolejnych odcinków swoich podcastów czy swoich blogów, no nie będę mieć środków na to, żeby móc włączać się w tę pomoc. Więc moja rada do tych klientów, którzy mnie o to pytają, działajcie na tyle, na ile pozwalają wam możliwości, zasoby ludzkie, sprzętowe, organizacyjne. Mówcie o tym w swojej komunikacji bieżącej, trochę może ją uspokójcie, żeby nie było takich treści czysto rozrywkowych, takich pod tytułem fantastycznie, słońce świeci, buziaczki i tak dalej, bo to nie jest ten czas. Natomiast też to jest miejsce na komunikację nie tylko o kwestiach związanych z wojną. Do mnie trafiają argumenty osób, które mówią, że zarabiamy na marketingu na przykład i pokazujemy swoje produkty. I tu jest taka cienka granica, bez nachalnej reklamy, bez jakiegoś takiego zmasowanego remarketingu, ale jednak pokazywanie tego, co robimy, życie płynie, jakkolwiek by to zabrzmiało, nie chcę powiedzieć bezdusznie, cokolwiek by się działo, powinniśmy funkcjonować, bo my nie wiemy, jak długo potrwa ta sytuacja.
No właśnie, ja już widzę, że mniej więcej od 28 lutego, czyli od poniedziałku, zaczyna to się w jakiś tam sposób stabilizować. To znaczy, tak jak dawno temu 2+1 śpiewali, więc choć pomału mój świat na żółto i na niebiesko, tak wszystkie marki były i właściwie wszystko dookoła było na niebiesko-żółto w tych wszystkich barwach. Właściwie LinkedIn cały był tylko i wyłącznie, jest w tych kolorach. Ale właśnie od poniedziałku zauważyłem, że zaczęły się przebijać te treści, nazwijmy to normalne, jeżeli tak można powiedzieć. Nadal dominuje ten przekaz. I ja powiem tak, mnie bardzo cieszy. Ja jestem bardzo dumny, że jestem Polakiem i że pomagamy jako społeczeństwo w taki, a nie inny sposób, że marki w to się angażują. Natomiast ja lubię wchodzić też w taką rolę adwokata diabła i trochę wkładać w kij mrowisko, żeby właśnie zweryfikować, czy to wynika z czystej serca, z potrzeby serca, czy interesu, czy pomagać trzeba, czy tak się powinno robić. To jest ta cienka granica, o której mówisz.
Wiesz, ja zawsze uważałam, że argumentacja, bo tak powinno, bo tak należy, bo co ludzie powiedzą, bo ludzie by tego oczekują, to nie ma sensu. Bo nawet jeżeli takie rzeczy robimy, to robimy je źle. Pomagać należy z przekonania wewnętrznego. Jeżeli tak dyktuje nam serce, to tak po prostu róbmy. Nikt nas nie będzie rozliczał z tego, nie powinien, no może ktoś to zrobi, ale nie przejmujmy się tym, bo to nie o to chodzi, żeby właśnie dobrze wypaść. Ja myślę, że to, o czym wspomniałeś, że to biało-niebieskie, czy LinkedIn, czy inne media społecznościowe też wynikało z tego, że to było najprościej zrobić, najszybciej. Ustawić sobie zdjęcie profilowe, wrzucić post wspierający. Bo zanim byśmy też pomyśleli, co możemy zrobić więcej, to było takie dosyć symboliczne. Nie każdy to zrobił. Ja na przykład nie ustawiłam sobie flagi w zdjęciu profilowym, bo nigdy tego nie robię, bo dla mnie to jest właśnie tylko symbol. A ja nie potrzebuję symboli, ja mam taką potrzebę, żeby działanie. Ale rozumiem tych, którzy to zrobili. I widzisz, ja nie mam takiej oceny, ktoś zrobił dobrze, ktoś nie zrobił źle i w drugą stronę. Nie, absolutnie. Daję swobodę temu, żeby mówić, działać tak, jak czujemy. I to, że teraz przebijają się te inne treści, bo też oczywiście żyjemy tym cały czas. Ja codziennie rano wstaję, pierwsza rzecz, sięgam po newsy, zasypiam po sprawdzeniu newsów. Ale też są takie momenty, kiedy potrzebuję się od tego oderwać. Czy wyjść na spacer, czy sięgnąć po książkę, czy zobaczyć jakiś film, czy też poszukać jakichś informacji niezwiązanych tylko i wyłącznie z wojną. Bo to pozwala nam zachować równowagę, też normalnie funkcjonować. Tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy my zadbali też o siebie. Bo jak mówię, myślę, że to nie będzie sprint, tylko to będzie maraton. Jeżeli my się spalimy teraz, w tych kilku dniach, choćbyśmy nie wiem ile zrobili, ale to się skończy. Te osoby przyjeżdżają, mamy już prawie 500 000 uchodźców. Świetnie, że ma ich kto przywieźć z zagranicy, tam dostają ubrania, powerbanki, jedzenie i tak dalej, ale oni potem przyjadą w głąb kraju. Nawet jeżeli mają mieszkanie, to będą chcieli pracować, opieka dla dzieci i tak dalej. Tą pomoc musimy rozplanować na dłużej. Jeżeli nie zadbamy o siebie, jeżeli zanurzymy się absolutnie tylko w tych informacjach.
W takiej akcyjności, nie?
To po prostu stracimy energię.
Tak, to masz rację. I wiesz, ja tak patrzę trochę, kontynuując swoją rolę tego adwokata diabła, i widzę też taką mimo wszystko presję, no głównie na LinkedInie, może to jest taka bańka informacyjna też, i też się ostatnio zorientowałem, że jedni żyją w tej bańce facebookowej, instagramowej, inni w LinkedInowej i faktycznie patrzymy tam na sposób działania i tak dalej. Ale chciałbym może tak przejść do tych naszych takich bardzo klienckich tematów. Jak uważasz, albo jak obserwujesz, albo jak wiesz, i w jaki sposób klienci w ogóle podchodzą, oceniają być może, wymagają, oczekują od marek angażowania się w akcje pomocowe? Czy w ogóle istnieje coś takiego, jak oczekiwanie klienta?
Widziałam bodajże 2 dni temu wyniki badań przeprowadzonych przez agencję badawczą 4P. W ogóle to było badanie stosunek Polaków właśnie do Ukraińców, do pomocy. I tam było też pytanie o to, jakie jest oczekiwanie wobec marek. 76% respondentów odpowiedziało, że oczekuje tego, że marki będą się włączać w pomoc. Że my się najchętniej angażujemy w akcje organizowane przez znajomych, rodziny, samorządy, ale też marki powinny coś robić. Mogę obserwować, to jest jedyne badanie, które widziałam. Ono zostało chyba w weekend przeprowadzone, więc już w momencie, kiedy no, wiedzieliśmy, jak ten obraz sytuacji wygląda.
Tak, tak, tak.
Zresztą to by się zgadzało z innymi badaniami, które no, od jakiegoś czasu się pojawiają, że generalnie jako konsumenci oczekujemy zaangażowania marek, opowiedzenia się po stronie pewnych wartości. I o ile w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z taką silną polaryzacją i pewne zagadnienie dotyczy takich, które dzielą nas, kwestia polityki, jakichś poglądów społecznych, to tutaj może to być dla marek ryzykowne, bo wtedy zawsze jest tak, że część klientów powie, świetnie, że to robicie, że się w to włączacie, a inni powiedzą, absolutnie nie, bojkot, to jest niezgodne z naszym systemem wartości. Natomiast tutaj, kiedy mamy, z tego co pamiętam, około 90% Polaków, którzy mówi, że tak, trzeba pomagać się włączać, to jest duża jednomyślność i tutaj nie ma tego ryzyka, że ktoś powie, nie róbcie tego, mi się to nie... Oczywiście zawsze tacy też się znajdą. I są przecież osoby, które uważają, że no w ogóle nie ma wojny, że to jest tylko propaganda i tak dalej i zostawić Ukrainę. No trudno, tak myślą, cóż na to poradzimy. Więc jakby patrząc na to od tej strony, też nie wydaje mi się, żeby marki robiły to pod tym kątem, ach, zróbmy to, bo zyskamy sympatię, ileś tam punktów u naszych odbiorców. Ja tego tak nie postrzegam. Wszystkie te działania, które obserwuję, odbieram jako właśnie odpowiedź na potrzebę chwili. To też widać po tym, że są to działania bardzo mocno związane z rynkiem, na którym firma działa. Telekomy udostępniają startery. Obniżają bardzo, bardzo cenę połączeń. Przewoźnicy dają wolny przejazd. Carsharing daje samochody, żeby można było przywieźć te osoby. InPost daje swoje samochody, żeby można było transportować ładunki. Tak. Notariusze za darmo przygotowują dokumenty stosowne, bo przecież tutaj też oczywiście są otwarte granice i część rzeczy można w uproszczonych procedurach, ale nie zawsze. I tak dalej, i tak dalej. Czyli marki szukają możliwości aktywności w tym swoim obszarze, w którym funkcjonują. I to tak. Jest naturalne. Widać, że to nie jest robione na siłę. To jest szukanie tego, co mogę zrobić, jak mogę pomóc. To tak jak dyrektor filmowego, serialowego szpitala New Amsterdam zawsze pytał, jak mogę pomóc. To jest właśnie ten sposób działania i to jest naturalne. I też gdzieś widziałam w mediach społecznościowych komentarze klientów, że świetnie, że to robicie. Podoba mi się to. Pracownicy, którzy piszą, jesteśmy dumni z tego, że moja marka tak się angażuje. To jest podobnie trochę było przy pierwszej fali pandemii. Wtedy też był taki zryw. Pamiętam, że szczególnie na LinkedInie bardzo dużo pracowników pokazywało działania swojej marki, mówiąc, fantastycznie się czuję z tym, że mój pracodawca rozumie taką potrzebę, że pozwala mi realizować też moją potrzebę pomagania innym. I tutaj mamy podobne zachowania.
Czyli możemy przyznać, że marki, tak co do zasady, bo oczywiście widoczne są, jak to zwykle bywa, duże marki, no bo one mają jakby dużo większe możliwości, one stanęły na wysokości zadania.
Tak, nie znam żadnego przypadku, przy którym powiedziałabym, nie ma mojej zgody na to. Nie podoba mi się to, uważam, że to jest złe. Nie. Oczywiście mówisz o dużych markach, bo one są najbardziej widoczne, ale ja też w swoim środowisku... Tak, ale wiesz... To też jest to, że to jest powszechne, bo ja obserwuję małe, nie wiem, restauracje, które gotują teraz posiłki na przykład dla wolontariuszy czy dla uchodźców. Dobrze, że tak się dzieje i to też nie ma znaczenia, czy robimy dużo, czy robimy mało. Ważne, że pomagamy. To jest takie moje przesłanie.
Oczywiście, tu żeby też oddać, faktycznie to są małe marki, czasami firmy bardzo lokalne, bo przecież, tak jak powiedziałaś, uchodźcy migrują w głąb Polski, już są na zachodzie Polski również i tam też mam znajomych, którzy wprost mówią, że firma taka dała to, wyremontowała. To są niesamowite rzeczy, które się dzieją. To naprawdę serce rośnie.
Wiesz co, ja sobie tak pomyślałam jeszcze o jednym wątku, do którego do tej pory nie poruszyliśmy. To, że tak się włączyliśmy w tą pomoc, to jest to, że bezpośredni sąsiad, najbliższy, też takie poczucie zagrożenia, że najpierw oni, później my, że my też możemy być w takiej sytuacji, ale przecież w Polsce od lat pracuje bardzo dużo Ukraińców.
Tak.
Na co dzień widzimy ich w Żabkach, na ulicach, to są moi studenci na zajęciach, to są osoby pracujące też na stanowiskach zarządczych, to są programiści, więc to też myślę, że może mieć wpływ, bo w wielu firmach część pracowników to są właśnie osoby z Ukrainy, które, i to jest też chęć pomocy swoim pracownikom. Mamy też firmy, żyjemy na globalnym rynku, mamy polskie firmy, które działają na tamtym rynku, więc to jest też troska o ludzi, którzy tam są, chęć ściągnięcia ich, czy ściągnięcia rodzin pracowników.
Ulu, ale ja to znowu włożę kij w mrowisko, bo to jest taki temat, który też polaryzuje, to znaczy obecność Ukraińców bardzo polaryzuje, czyli jest też bardzo wiele osób, którzy krytykują ich, że oni tutaj są. Czy ta sytuacja, która teraz jest, wpłynęła? Bo ja widzę tak jakby kiedyś, jakby zniknęło właśnie to znaczy podejrzewam, że w małych miejscowościach nadal to niestety pokutuje, ale przynajmniej w tej takiej komunikacji, która jest w dużych miastach, która jest gdzieś taka ogólna, którą da się słyszeć, ja widzę, że jesteśmy jedną wielką rodziną. I teraz zastanawiam się, czy cała ta sytuacja wojny nie spowoduje, że faktycznie my zbliżymy się do siebie i że zaczniemy tych ludzi, czy część, duża część osób, która tego nie robiła do tej pory, zacznie cenić tych ludzi jako ludzi.
Chciałabym wierzyć, że tak będzie. Natomiast moje doświadczenie i obserwacja innych sytuacji, kiedy było takie poczucie wspólnoty, pokazuje, że to trwa, ale tylko przez jakiś czas. Że jesteśmy ze sobą blisko, rozumiemy się, wspieramy, ale w momencie, kiedy sytuacja się normuje albo mija jakiś czas od tych takich granicznych momentów, zapominamy i wszystko wraca do normy. No, przypomnij sobie czas właśnie po katastrofie w Smoleńsku, po śmierci papieża. Ile to trwało? Kilka tygodni? No, a potem znowu podzieliliśmy się. Chciałabym się mylić. Natomiast myślę, że prędzej czy później niestety odezwą się jakieś właśnie upiory, zaczną wstawać, ale może nie bądźmy pesymistami, zajmijmy się tym, co jest teraz i tym, że jednak ta mobilizacja jest tak powszechna.
Ulo, a powiedz mi, bo wspominałaś, że doradzasz firmom czy klientom, którzy do ciebie teraz trafiają w tych sytuacjach, czy dużo masz właśnie tego typu zapytań, czy w momencie, kiedy wojna wybuchła, czy zbliżała się, jak się zachować, jak się przygotować do takiej sytuacji? No bo powiedzmy sobie szczerze, no nikt nie wyobrażał sobie, podobnie zresztą jak pandemii sobie nikt nie wyobrażał, że ona może nastąpić, tak chyba do wojny specjalnie nikt też, jak powiedziałeś na samym początku, nikt specjalnie nie przygotowywał się do tego typu wydarzenia jak wojna, jeśli chodzi o strategię PR-ową, czy w ogóle komunikacyjną, czy w ogóle jak się zachować.
Nie o wszystkim mogę mówić, Tu też jasne, trzeba pamiętać, oczywiście, że obowiązuje mnie klauzula poufności, więc o tym, co było przed, pozwolisz, że nie będę mówić. Natomiast w momencie, kiedy wojna wybuchła, to też no, część tych klientów, którzy uznali, że po prostu będą tak robić, to robili. Część miała wątpliwości, to jest mniej więcej pół na pół, ale też no, trafiały pytania od moich klientów, od osób, które albo same prowadzą biznes, bo tak jak powiedziałeś, ty miałeś wątpliwości, więc to nie tylko firmy, ale też marki personalne, czy w ogóle ludzie, którzy zajmują się, no na co dzień są obecni w mediach społecznościowych, zaczęli się zastanawiać, czy powinni w ogóle tam się pojawiać, czy nie. Więc dotyczy to w ogóle naszej takiej aktywności komunikacyjnej. Stąd tych zapytań rzeczywiście miałam sporo, bo no to jest właściwie coś, co dotyczy każdego. Niektórzy uznali, że po prostu będą robić tak, jak uważają. Tutaj nie ma gotowych wzorców. No i to też jest tak, że nie możemy się do czegoś odwołać. Myśmy tego po prostu nie przeżyli. I nie mamy do czego sięgać. To jest posługiwanie się intuicją, szukanie, rozmawianie. To też jest tak, że często nie dostajemy gotowych odpowiedzi, tylko sama możliwość powiedzenia o tym problemie, nazwania go, posłuchania kogoś, bardzo, bardzo pomaga.
No tak, i tak uprzedziłaś jedno z moich pytań kolejnych, to jest właśnie, bo zastanawiałem się, czy istnieje jakieś modelowe zachowanie, ale rozumiem, że nie. To znaczy, tak jak powiedziałaś, ono nie istnieje, czyli trzeba zachowywać się po prostu przyzwoicie.
Wiesz, można przenosić tutaj pewne elementy związane z komunikacją taką w kryzysie. Najważniejsze zasady to jest zadbanie o przepływ informacji, czyli maksymalne informowanie, aktualizowanie, dostarczanie bieżących informacji, żeby nie zostawiać przestrzeni na niewiedzę, niepewność, plotki, fałszywe informacje. To w tej chwili ma bardzo duże znaczenie, bo przecież wiemy, że są liczne działania dezinformujące, jest mnóstwo fake newsów, takich działań świadomych, które mają wywoływać niepokój. Więc to też w obszarze, nie tylko jeżeli mówimy o pomocy, ale też takiej normalnej działalności do środka, też dawać pracownikom, naszym klientom takie poczucie, że informujemy na bieżąco, co się dzieje. Druga zasada w momencie, kiedy mamy kryzys i są ofiary, to jest raz, że okazanie empatii i zadbanie o tych poszkodowanych. No właśnie to jest to, co się dzieje w tym momencie. Zaopiekowanie się nimi, nie kierowanie się tylko i wyłącznie kryteriami ekonomicznymi, ale zwrócenie uwagi na człowieka. Aktywne działanie, czyli różnego rodzaju kroki, decyzje, które mają pomóc w wyjściu z tej sytuacji. Czyli przestawienie się w tym momencie naszego biznesu na działanie w warunkach nadzwyczajnych, nietypowych. Przekierowanie pewnej aktywności dla firm, które na przykład mają zakłady produkcyjne na Ukrainie czy w Rosji. A wyobraź sobie na przykład markę, która ma obiekty i tu, i tu. Po dwóch stronach.
Tak, no ale znam takie marki nawet tutaj z regionu, w którym obecnie mieszkam. Także tak jest bardzo dużo firm. No ale powiedzmy sobie też szczerze, że jest jeszcze w ten sposób, że są firmy, które mają produkcję na terenie Rosji.
I to wiesz, tutaj też to jest dla nich pytanie, no wstrzymać produkcję, co zrobić, ewakuować pracowników, no Polaków, okej, ale co z miejscowymi pracownikami, jak się zachować? Więc no, tutaj jest szereg takich kroków, działań, które no, normalna procedura zarządzania kryzysowego nam podpowiada. Tutaj trzeba ocenić ryzyko i podjąć takie decyzje. No, ale jest mnóstwo momentów, w których no, nie testowaliśmy, nie były brane pod uwagę i tutaj trzeba działać po prostu przyzwoicie.
I chyba to jest takie najlepsze podsumowanie naszej rozmowy i rekomendacja dla wszystkich na przyszłość. I myślę, że jeżeli mielibyśmy jakieś takie życzenia dla marek, dla ludzi, no i oczywiście dla osób, które znalazły się w tej trudnej sytuacji, mieszkańców Ukrainy, to chyba to, żeby jednak ta empatia i ta skuteczna komunikacja, ta pomocność trwała nawet nie jak najdłużej, żeby ona była zawsze.
Tak, bo jeżeli, w co mam nadzieję, nie chcę, miałam powiedzieć, że głęboko wierzę, ale to jest raczej chyba nie kategoria wiary, tylko nadziei. Są dwie różne rzeczy. Mam nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo i wrócimy do czasu pokoju. Ale i tak powinniśmy pamiętać o naszych sąsiadach. Część osób być może nie wróci już na Ukrainę, bo się okaże, że po prostu nie mają dokąd, bo ich domy, ich miejsca pracy przestały istnieć, więc oni tutaj zostaną. I ja też patrzę na te działania pomocowe jako coś dłuższego. Więc świetnie, że mamy w tej chwili taki ogólnonarodowy zryw, chęć pomocy, ale niech to zostanie z nami jak najdłużej. Aby nie było takiej potrzeby, ale no też no może jakoś to na nas wpłynie. No, ja jestem osobą, która uważa, że szklanka jest do połowy pełna i wierzę w ludzi.
Ja myślę, że coś się zmieni pozytywnie, że to jednak nawet jeżeli to wygaśnie, no bo to powiedzmy sobie szczerze, zawsze wygasa i to niestety bardzo szybko, tak średnio po 2 tygodniach nawet. Pamiętam w momencie, kiedy papież umarł, przecież wszyscy płakali razem, wszyscy zapewniali się o miłości i tak dalej. 2 tygodnie później wszystko było tak jak zawsze. Natomiast mam tutaj nadzieję, że jednak to wszystko pozostawi odrobinę takiego pozytywnej energii pomiędzy narodami. Ale jeszcze mam jedno pytanie, które mi gdzieś tam może uciekło, bo w tych wszystkich akcjach marek nastąpiło coś takiego niesamowitego. Do tej pory mówiło się bardzo często o bojkocie klientów, że nie będą kupować produktów danych marek. A w tym momencie marki zaczęły bojkotować marki rosyjskie. Co myślisz w ogóle o tym, bo to jest rzecz, z którą ja się chyba jeszcze nigdy nie spotkałem na taką skalę, że w zasadzie z dnia na dzień zaczęły być wycofywane różnego rodzaju produkty produkowane właśnie w Rosji, czy w ogóle dostarczane przez firmy rosyjskie.
Widzisz, bo ja myślę, że każdy z nas szukał tego właśnie, co zrobić, jak mniej lub bardziej symbolicznie okazać swoje wsparcie. Kupowanie produktów rosyjskich, no to jest zasilanie też budżetu państwa, czyli pośrednio niejako finansowanie tych działań, tej wojny. Oczywiście, no niestety taka jest prawda, że cierpią też na tym ludzie, no bo to, że są zamrożone możliwości dokonywania operacji finansowych, to na przykład studenci z Rosji, którzy w Krakowie też są, czy z Białorusi, są odcięci od swoich pieniędzy i mają na przykład problemy z zapłaceniem czesnego za studia.
No tak,
to też ich dotyka, tak? Ale no, w tym momencie ja rozumiem tą decyzję o bojkocie produktów rosyjskich. To jest to, co możemy zrobić. Zastanawiam się, czy to jest tak, że ten ktoś pierwszy to zrobił, potem inni poszli, bo zobaczyli, że to dobrze działa. To jest właśnie też przykład, dlaczego warto komunikować. Bo inni mogą się zainspirować, pójść. To śledownictwo w tym momencie inspiracja nie oznacza niczego złego. Wręcz pozytywnie, bo czasami możemy nie pomyśleć o jakichś działaniach, albo może mogłoby nam to zająć dużo więcej czasu dojście do podobnych przemyśleń, a tutaj mamy gotowe rozwiązania. Niesamowita jest ta jednomyślność i to też jest bardzo, bardzo
tak,
budujące.
To jest niesamowite.
I to jest też, widzisz, to, że marki to robią, to też jest odpowiedź trochę na oczekiwanie konsumentów. Bo ja nie pamiętam, co było pierwsze, czy to sieci handlowe, które chyba najpierw byli konsumenci, którzy mówili, nie kupujemy takich marek.
Tak, bo był początek kodu kreskowego, który wskazywali, żeby nie kupować właśnie tych produktów.
Swoją drogą to też w tych wymienianych, bo były kody kreskowe, ale też były wymienione marki konkretne i tam się zaplątało kilka marek polskich, które na przykład zostały przejęte z rąk rosyjskich. Nie wszyscy o tym wiedzieli i tutaj polscy producenci Maspex mieli kłopot, bo oni byli na etapie finalizowania procesu przejęcia Żubrówki i nie wszyscy o tym wiedzieli. W mediach społecznościowych poszło to bardzo, bardzo szeroko. Więc tutaj był taki jakby kryzys wtórny, wydaje mi się, w tym wypadku. No ale udało się szybko tutaj wyjaśnić i rzeczywiście pokazać, jak ta sytuacja wygląda.
Tego typu problemów jest dużo, bo dzisiaj już te struktury własnościowe są tak pomieszane, że właściwie trudno jest powiedzieć, która marka jest jakiej narodowości i z jakimi krajami ma coś wspólnego, ponieważ no, te udziały są... I te przejęcia były tak pomieszane, że tak naprawdę codziennie i tak możemy kupować produkty rosyjskie, nie wiedząc o tym, tak?
Tak, no ja część tych produktów, które tam się znalazły, marek, no ze zdumieniem odkryłam, duże marki kosmetyczne, że one mają powiązania, czy są produkowane
przyznam szczerze, do głowy by mi to nie przyszło.
Pozostaje nam z jednej strony optymistycznie patrzeć na świat, jeśli chodzi o takie postrzeganie, że ludzie wnoszą realną wartość i że potrafią pomagać, że potrafimy, tak się podpinam pod to, tak, troszeczkę, bo tworzymy to społeczeństwo. Każdy pomaga tak, jak może, jak potrafi, jak czuje. Ja cały czas nie do końca mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Natomiast faktycznie już przez ten czas na tyle to przepracowałem, że staram się w miarę normalnie funkcjonować właśnie, że po to, żeby pomagać. Zresztą zdanie, które ty powiedziałaś, Ela, kiedyś nazwała inaczej, czyli żeby być filantropem, najpierw trzeba zarabiać. I to dokładnie, ja przeszedłem przez tą drogę kiedyś, więc dlatego się trochę uśmiecham do tego zdania. Natomiast to jest to emocjonalnie trudne i wydaje mi się, że musimy też pracować na to, żeby nie dać się poddać jakiejś takiej presji, że coś musimy, albo że coś można, albo że czegoś nie można robić w tej całej sytuacji. Wydaje mi się, że ta przyzwoitość jest tutaj chyba kluczowa. Każdy ten kręgosłup, żyjemy w tym kręgu kulturowym takim, który ma to zdefiniowane, co jest dobre, a co jest złe, dosyć jednoznacznie.
Tak, i też nie osądzajmy łatwo innych, nie przypinajmy im łatek, bo ja nie czuję się upoważniona do oceniania działań innych. Wydaje mi się, że to nie w porządku. Jest tyle w tej chwili napięć, że nie dokładajmy jeszcze tego, gdzie to nie jest potrzebne. Po prostu dajmy wolność decydowania o tym, w jaki sposób, w jakiej formie i w jakiej skali możemy pomagać.
Ulu, pięknie dziękuję ci za czas, za to, że tak w sumie w takim trybie bardzo ekspresowym, wręcz kryzysowym, zgodziłaś się na tą krótką rozmowę. W sumie nie krótka ona wyszła nawet. Przekażę namiary na ciebie, że gdyby ktoś szukał pomocy, jak opanować kryzys właśnie ten czy inny w swojej firmie, żeby wiedział, gdzie trafiać.
Maćku, dziękuję za rozmowę. Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia. Pomijając kontekst, wolałabym, żebyśmy spotykali się w bardziej radosnych momentach.
Paradoksalnie wiem, że to jest takie troszeczkę januszowe reklamowanie swojego własnego podcastu i rozmowy, ale wolałbym, żeby ta rozmowa nie musiała się odbyć.
Zgadzam się z tobą. Myślimy podobnie.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Dbajmy o siebie.
Dbajmy o siebie.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.